Jestem wdzięczny, bo ci ludzie przychodzą tutaj mnie zobaczyć. Umożliwiają mi zarabianie na życie w bardzo przyjemny sposób. Zamierzam dać im to, co najlepsze. Dać z siebie wszystko. To są słowa Howarda Thurstona, amerykańskiego iluzjonisty, który żył na przełomie XIX i XX wieku i różnił się diametralnie swoim podejściem do występów od swoich kolegów iluzjonistów, ponieważ, jak mówił, kiedy spotykał się z kolegami po fachu, większość z nich przed swoimi pokazami, patrząc na widzów, na publiczność, mówiła: cóż za banda głupców, z łatwością ich oszukam. Natomiast Thurston, tak jak tutaj zacytowałem, miał zupełnie inne podejście. To podejście było tak inne, tak bardzo w nim wyzbywał się swego ego, że napisał o nim nawet Dale Carnegie w swojej kultowej książce Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, którą zresztą serdecznie polecamy, bo jest to kultowa pozycja. I to jego podejście było autentycznie takie szczere, rozbrajające. Można powiedzieć, że po prostu po ludzku szanował swoich widzów. I co też jest ciekawe, jest przytoczone, że zwierzył się pewnego razu, że jego mantrą, kiedy wygląda z backstage'u, zza kurtyny, kiedy patrzy na zebranych w teatrze ludzi, powtarza sobie w myślach: kocham moją publiczność. I w obecnych czasach może się to wydawać irracjonalne, głupie, absurdalne, ale to była jego mantra i myślę, że to w pewien sposób też zdecydowało o tym, że był autentycznym, unikatowym magikiem i chyba najlepszym iluzjonistą swoich czasów. Wiedział, jaka moc leży w publiczności. I dzisiaj chcielibyśmy zgłębić ten temat, więc Maciej z Patrykiem porozmawiają o tym, jakie mamy rodzaje publiczności, czym się one oczywiście różnią, dlaczego to jest dla nas ważne jako magików. Więc zapraszam Was serdecznie do odsłuchu. Ja nazywam się Jędrzej Weberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu. Wita się z Wami Patryk.
Dzień dobry, to ja Maciej.
Oraz Maciej, jak słyszeliście.
No, tak, mam nadzieję, że słyszeliście.
Macieju, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
O czymś, co przestało istnieć w niedawnym czasie, a jeszcze niedawno istniało. O czymś, do czego tęsknią wszyscy, którzy zajmują się występowaniem na żywo.
Cóż to takiego?
Publiczność.
Zawiało grozą.
Nie. Porozmawiamy sobie o rodzajach publiczności, o tym, czym jest publiczność, jaki wpływ na pokaz ma publiczność i jak to wykorzystać dlatego, żeby właśnie publiczności, bo dla nich to robimy, robić jeszcze lepsze pokazy, gdy pokazy będą już możliwe.
Tak,
jeżeli słuchasz nas w przyszłości, nadajemy to w październiku 2020 roku.
Tak, bo przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że publiczność też jest częścią pokazu na żywo. To dlatego magia bardzo często odbywa się w teatrach, czy w miejscach takich, gdzie rzeczywiście jest kontakt z widzem, a nie w telewizji, bo czy w internecie, bo widz ma duży wpływ na to, co się dzieje.
No tak, no ale można by się zapytać, o co strzępić twarz, bo publicznie przychodzą sobie coś ludzie i patrzą sobie na to, co robisz. Czy to jest publiczność?
No tak, to jest, można powiedzieć, widzowie, czy publiczność też.
Znaczy to są widzowie, bo to jeszcze nie jest publiczność moim zdaniem, bo publiczność się dopiero tworzy podczas pokazu. Publiczność powstaje, kiedy osobna grupa ludzi doświadcza jednego przeżycia i to przeżycie ich konsoliduje. Oczywiście nie będzie to tak mocne przeżycie jak wspólny wypadek samolotowy, kiedy rozbitkowie stają się grupą rozbitków, co mogliśmy obserwować w serialu Lost czy w tysiącu innych seriali.
No mało jest tak mocno łączących przeżyć.
Tak, no to jest dosyć pewne ekstremum. Ale jestem przekonany, że dobry pokaz, nie tylko magiczny, dobre przedstawienie, dobry spektakl teatralny powoduje, że ludzie wychodzą z teatru jako grupa, pomimo to, że wchodzili tam jako pojedyncze osoby.
Jako zbiór jednostek.
Tak, a wychodzą jako publiczność. Razem biją brawo, razem doceniają artystów, razem wzruszają się w tych samych momentach.
Okej, czyli chyba już wiemy, czym jest publiczność.
Tak, jest to wynik procesu grupowego, który powstaje na skutek przeżywania jednego doświadczenia.
Okej, to skoro już wiemy, czym jest publiczność, to może porozmawiajmy o tym, jak publiczność wpływa na sam pokaz, samo show. czy spektakl jest, nazwiemy to jakkolwiek.
Sztuczki magiczki?
No może jednak nie jakkolwiek. Zostańmy może przy spektaklu, show, pokazie.
Występie na żywo.
O, dokładnie. Performansie.
Performansie. Myślę, że publiczność ma dosyć duży wpływ. Nawet w teatrze, gdzie istnieje wyraźna czwarta ściana i show teatralne zazwyczaj, pokazy teatralne, spektakle teatralne, występy teatralne, te synonimy mi miażdżą. Spektakle teatralne są bardzo mało interaktywne z samej swojej definicji, to jednak publiczność ma tam znaczenie. Aktorzy żywią się energią publiczności.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że jak w szkole się chodziło do teatru, ze szkoły, że tak to mówimy, to wszyscy byli wychowywani raczej do tego, żeby być cicho i w ogóle nie wpływać na to, co się dzieje na scenie, nawet kiedy jesteśmy na komedii, żeby za bardzo się nie śmiać, bo to nie wypada.
Znaczy, ja mam takie doświadczenia, że jeżeli chcesz iść do teatru, to nie możesz iść ze szkoły, bo...
Tak, to zawsze jest błąd.
Tak, i to jest takie ciekawe, bo zarówno chodziłem do teatru ze szkoły, tak jak wszyscy, gdzieś tam ze szkoły muzycznej chodziliśmy na opery, czy do baletu, czy na koncerty, i oglądanie tego w ramach szkoły miało ten sam smak, ten sam feel. Taki było odbębnić, zjeść drożdżówkę, na którą dała mama, napić się soczku, który można było kupić w sklepie, bo to było wychodne, i iść do domu.
No, wydaje mi się, że tak większość osób miała.
A jeżeli idziesz do teatru i ubierzesz się elegancko, bo idziesz do teatru, ty jako ty, to jest twoja świadoma decyzja, wydałeś pieniądz na bilet, to w tym momencie jest to pewnego rodzaju przeżycie, które już od momentu, nie wiem, mycia pach przed założeniem świeżej koszuli, jest wyjątkowe. Znaczy, nie mówię, że nie myjemy pach na co dzień, ale...
Choć jeśli spojrzeć na statystyki, to w Polsce ludzie nie myją się tak często.
Tak, czytaliśmy ostatnio z Patrykiem statystyki a propos higieny. Ludzie, myjcie ręce przy wyjściu z toalety.
Nie, myjcie ręce bez przerwy.
Ale już jak macie, nie chce wam się myć ręce codziennie, to myjcie je, znaczy 15 razy dziennie, znaczy 40 razy dziennie, to myjcie chociaż przy wychodzeniu z toalety. 60% Polaków tego nie robi.
A to najlepiej myjcie je 40 razy dziennie.
60% Polaków tego nie robi.
Dobrze, może zostawmy tą ciekawostkę. Dobra, i lećmy dalej.
Wróćmy do publiczności.
Więc tak, publiczność bierze udział też w pokazie i ma znaczenie.
Tak, nawet jeżeli tam po prostu jest, bo publiczny aktor występujący dla szkoły, on wie, że szkoła i tak przyjdzie i będzie siedziała cicho, więc prawdopodobnie część z nich robi po prostu sztukę dla sztuki, a występują z wieczorem dla dobrze ubranych ludzi, którzy zawiązali muszki, założyli suknie wieczorowe.
I zapłacili swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi za bilety.
Tak, a nie było to dofinansowane z Urzędu Kultury i dzieciaki płaciły 6 zł, także zostało jeszcze 4 na drożdżówkę. To jest to zupełnie inne przeżycie. I ta publiczność, nawet jeżeli milcząca, nawet jeżeli tylko i wyłącznie patrząca i odbierająca, bierze czynny udział. Wystarczy posłuchać wywiadów, poczytać wywiady z aktorami. Oni żywią się energią publiczności. Nawet jeżeli ta publiczność po prostu patrzy i klaszcze na koniec. I tak. Czasem popłacze.
Dokładnie tak.
A co dopiero w przypadku magików?
Tak, w przypadku magii, gdzie spektakl jest zazwyczaj bardzo interaktywny i publiczność bierze aktywny udział w nim, to ma to o wiele większe znaczenie. I wpływ tej publiczności też jest o wiele większy. Co więcej, możemy nawet powiedzieć, że magicy przypisują sobie czasem zasługi publiczności, nie dostrzegając tego, że bierze ona tak bardzo ważny udział w tym wszystkim, co się dzieje.
Tak, T.C. Tahoe, taki iluzjonista, nie wiem, czy pochodzi z Tahoe, czy nie.
Też nie wiem.
Ale byłoby zabawnie, jakby pochodził. Napisał takie zdanie, że cytuję z pamięci, więc pewnie on napisał je ładniej. Przede wszystkim nie napisał go po polsku, więc wiecie, rozumiecie. On napisał, że magicy bardzo często mówią, zrobiłem dobry pokaz, pomijając zupełnie udział publiczności w tworzeniu tego dobrego pokazu, a bardzo często mówią również, publiczność zepsuła mi pokaz. Trafiłem na taki tłum, żeby ich rozerwać, żeby ich rozruszać, trzeba było tam rzucić kilka granatów. I to jest błąd, bo jako magicy nie tylko żywimy się energią publiczności jak aktorzy, ale my tworzymy nasz pokaz z publiczności, z tego, co oni dają.
Tak, publiczność nie jest biernym obserwatorem, tylko jest czynnym uczestnikiem i bez niej ten pokaz nie byłby możliwy.
Tak, nawet w przypadku takich iluzjonistów, takich typowych iluzjonistów, którzy zajmują się dużymi iluzjami, jak na przykład David Copperfield, obserwując jego show, tam każdy, kto siedzi na publiczności, ma pewnego rodzaju prerogatywę, że za chwilę znajdzie się na scenie. Bo David zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu pokazywanie ludziom kolejnych iluzji, wtaczanie kolejnych stołów z dziwnymi pudłami nie zrobi takiej roboty jak to, że za chwilę wejdzie, zejdzie ze sceny, siądzie na krzesełku i zrobi coś z małą dziewczynką, która siedzi w piątym rzędzie.
Tak, i wtedy każda osoba z tej publiki już, to już nie jest ten zbiór jednostek, czuje, że bierze udział w tym, że to dotyka właśnie jego.
Szczególnie dzisiaj, gdzie David Copperfield, no nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale on wysyła maile do każdego, kto tam jest.
Tak, i teleportuje 30 osób.
I pojawia statek kosmiczny. Nieważne.
Robi dużo szalonych rzeczy.
O tym może kiedyś opowiemy. W każdym bądź razie, tutaj mówimy o Davidzie Copperfieldzie, który robi duże iluzje, ale większość z nas, większość magików w Polsce, większość magików, których ty jako klient będziesz zapraszał na swój pokaz, musisz się liczyć z tym i możesz mieć nadzieję na to, że to goście będą bohaterami twojego pokazu.
Wydaje mi się, że tak powinno być, bo inaczej to staje się po prostu spektaklem do oglądania i bardziej żonglerką.
Tak, znaczy oczywiście nie ma nic złego w robieniu dużych iluzji i niezapraszaniu publiczności. Są artyści, którzy się doskonale w tym odnajdują.
Są też publiczności, które się w tym doskonale odnajdują.
Dokładnie tak. Ale to nie są moje publiczności.
Ani my na pewno nie jesteśmy takimi artystami.
Tak, dokładnie. I jestem przekonany, że większość słuchających i większość zarówno magików, jak i widzów, pasjonatów iluzji w ten czy inny sposób, o, ładne określenie, będzie mierzyła się w naszym kraju, czy tak naprawdę na całym świecie z iluzjonistami, którzy rozmawiają z publicznością, gdzie magia jest dodatkiem do konwersacji i do miłego spędzenia czasu.
Tak, do właśnie przede wszystkim wspólnego spędzania czasu.
Teraz to nas prowadzi do sedna. Czy magik może powiedzieć sobie, że zrobił dobry pokaz?
I to jest bardzo problematyczne, bo może się zdarzyć, że magik nie da z siebie wszystkiego, tak. A pokaz i tak będzie świetny.
Bo publiczność go poniesie. Wystarczy jedna dobra reakcja przy pierwszym efekcie widza, który wyjdzie na scenę wybrany losowo i nagle okazuje się, że to będzie najlepszy pokaz w życiu.
I nagle wszyscy dobrze się bawią, niezależnie od tego, co będzie działo się później.
I analogicznie wystarczy jedna zła osoba.
I cały pokaz się sypie.
Wystarczy, że ta osoba zacznie się... No dajmy absurd. Wyobraźmy sobie sytuację, w której magik bierze osobę na scenę i ta osoba zaczyna się z nim szarpać.
No to byłoby...
I kopię go w kostkę i ucieka śmiejąc się.
To byłoby na pewno ciekawe, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby pasowało do tego, co jakiś magik chciałby prezentować.
Tak, ale wyobraźmy sobie tą sytuację. W tym momencie nic się nie stało złego, magik nie stracił rekwizytów, nie pokazał żadnych swoich sekretów, a pokaz raczej już nie będzie dobry.
No wydaje mi się, że może być ciężko od czegoś takiego się odbić.
Tak, więc my jako magicy, i to jest jedno z przesłań, o które chcieliśmy wam przekazać w tym odcinku, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że publiczność jest ważną częścią naszego pokazu. To nie jest 10%. Myślę, że to jest 40%.
Tak, to jest niezwykle ważna składowa, która jeśli ją zignorujemy, to po prostu odpuszczamy sobie sporą część naszej pracy.
Tak, to jest zabawne, bo jeżeli jesteś profesjonalistą i twoje show już jest, nie musisz podchodzić do show na zasadzie dam z siebie wszystko, bo to show gra. Wiesz, jak działa. To jest dobre show.
Znasz każdy jego element i dokładnie wiesz, co się kiedy wydarzy.
Tak, i wchodząc na scenę, odpala ci się taki autopilot, że w tym momencie to show się zrobi, nawet jeżeli będziesz myślał o pierogach.
Albo spał. Chociaż możesz też spać i myśleć o pierogach.
Tak, niech rzuci kamieniem ten, który nigdy nie zasnął podczas robienia jakiegoś efektu.
To jest, no, niestety prawdziwe.
Ale jeżeli masz dobre show, to twoje show zawsze jest takie samo. A jednak nie jest takie samo. Bo zależy od publiczności. Ty możesz dać sobie wszystko, możesz nie dać sobie wszystkiego i na pewnym etapie to już nie ma znaczenia, bo to show i tak będzie dobre, jeżeli jesteś dobrym wykonawcą. Ale wystarczy, że wysypie ci się coś na etapie publiczności.
I tracisz te 40%.
Słyszałem anegdotkę od bardzo dobrego iluzjonisty, nie pamiętam w tym momencie nazwiska, kto to był, ale występował w momencie zamachu na WTC.
No to nie był najlepszy czas na rozrywkę.
I miał dwa pokazy tego wieczora. Podczas pierwszego pokazu ludzie sięgnęli po telefon i zaczęli śledzić o tym, śledzić wydarzenie, które się stało. To był jakiś mentalista. A podczas drugiego pokazu przyszło 30% ludzi i atmosfera była taka, że wszyscy mieli ochotę siedzieć i płakać.
I on musiał wystąpić.
Znaczy on tam chyba się poddał w ogóle i po prostu porozmawiał z tymi ludźmi i zrobił z tego monolog, monodram jakiś, a nie magię. No bo publiczność jest fundamentem, jest jeden z fundamentów, więc do czego dążę? Do tego, że twoja osobowość na początku twojej kariery magicznej, wydaje ci się, że twoja osobowość jest fundamentem. Nie. Twoim fundamentem jednym jest show, twoje opanowanie techniczne i publiczność. Twoje samopoczucie... To jest 5-10%.
Tak, a jest też jedna rzecz, którą magicy moim zdaniem bardzo czasem przeceniają, że ich osoba, ich osobowość i własne spojrzenie na samego siebie jest niezwykle ważne. Tak naprawdę liczy się w większości to, co widzi publiczność i ich udział o wiele bardziej niż to, jak ty widzisz siebie na scenie sam.
Myślę, że można to porównać do pilota, który leci samolotem. Jeżeli masz już opanowany warsztat i umiesz latać tym cholernym samolotem, i umiesz lądować, umiesz startować i nie rozbijasz się zasadniczo, bo już wylatałeś te 10 tysięcy godzin w powietrzu, to co może się nie udać? Możesz trafić na złych pasażerów, którzy będą chcieli porwać twój samolot i uderzyć jakiś wieżowiec.
Na przykład.
I w tym momencie to był bardzo nieudany lot.
najbardziej, można by powiedzieć.
Wybaczcie czarny humor, ale chodzi mi o pokazanie przykładu, bo jako dobry iluzjonista zabierasz ludzi w pewną podróż i wiesz dokładnie, co masz zrobić. Jesteś profesjonalistą i ty tak naprawdę przestajesz liczyć. Liczy się twoje show.
Tak.
Nikogo nie interesuje to, czy rozstałeś się wczoraj z dziewczyną, nikogo nie interesuje to, czy boli cię rączka, czy masz skaleczony paluszek. Twoje show ma zagrać i twoje show jakieś jest.
Tak, ważne jest to, jakie jest twoje show i to, jakie przeżycia będą mieli widzowie czy członkowie publiczności, jak to już ustaliliśmy.
Tak, zaraz wrócimy do tego, dlaczego o tym mówimy, robimy ten wstęp, ale sobie pozwolę na małą pauzę, bo jeżeli jesteś początkującym iluzjonistą i nas słuchasz, to nie podchodź do tego w ten sposób. Dawaj z siebie wszystko. Jeżeli jesteś początkujący, to twoja charyzma, twoje zaangażowanie, to wszystko to są zasoby, które zbierasz. Potraktuj to jak sianie i odkrywanie siebie.
Tak, i musisz nad nimi na tyle pracować, aż będziesz miał już to swoje gotowe show, które będzie w stanie lecieć jak ten samolot na autopilocie.
Tak, bo oczywiście jesteś w stanie złożyć show magiczne w ciągu miesiąca. Nie ma najmniejszego problemu. Ale jeżeli powiesz sobie, ułożę teraz dobre show magiczne w ciągu tego roku, to okłamujesz sam siebie. Nie jesteś w stanie ułożyć dobrego show w mniej niż 4-5 lat.
Tak, jeden rok to może być zdecydowanie zbyt mało.
Bo to show może się w nim nic nie zmienić, ale ty je musisz zrozumieć. Ty musisz czuć to show i to show musi stać się wazą, którą możesz postawić na półkę. Waza jest wazą, niezależnie od tego, czy postawisz ją na półkę, czy na szafkę, czy na biurko.
Tak, i to show musi stać się jakby dodatkową kończyną, którą dokładnie wiesz, jak operować i jak łapać nią różne rzeczy.
Ja to słyszałem tego typu wypowiedzi i tego zupełnie nie rozumiałem. Odkryłem to jakiś czas temu, kiedy zrozumiałem, że moje show po prostu jest. I kiedy ja je gram, to nie jest tak, że ja się muszę starać, muszę odtwarzać te ruchy. Po prostu wyciągam z walizki moje show i je robię. I nie chodzi o to, że to jest jeden rekwizyt, który wyciągam z walizki. Po prostu cały mój mindset, wszystkie żarty, wszystkie moje samopoczucie jest w to wbudowane. Wyciągasz to z kieszeni i to grasz. No, masz tak samo prawdopodobnie.
Tak. Po prostu wiesz już dokładnie, z której strony do tego podejść i to zawsze będzie waza, tak. Czy pokaz twój.
Tak.
Właśnie.
Oczywiście waza postawiona w gnojówce będzie wyglądała zdecydowanie mniej adekwatnie niż postawiona na katafalku.
Albo na szafeczce w pałacu.
Dokładnie tak.
Z ładnym kwiatkiem wsadzonym do środka.
Więc tu publiczność, nawet dla wazy, publiczność i otoczenie jest bardzo ważna.
A tym bardziej dla magii. Po co w ogóle nam jakakolwiek sztuka performatywna, czy nie? Po prostu sztuka, której elementem w końcu jest magia.
Bo łatwo byłoby stwierdzić, sztuka jest jaka jest, każdy widzi.
Tak, i samo to pytanie jest moim zdaniem dosyć rzadko zadawane, bo ludzie robią to, nie zastanawiając się w ogóle, po co występują przed innymi.
Tak, my tu po tym temacie przemkniemy jak nad dnem jeziora zimą zasuwając na łyżwach, ale myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy, bo funkcje sztuki są poopisywane, ale bardzo mało artystów, tych, których znam, myślę, że znamy tych samych, więc...
Wydaje mi się, że tak.
Zadaję sobie pytanie, dlaczego to robimy.
Tak, nie spotkałem się z tym, żeby takie dyskusje toczyły się w środowiskach magicznych.
Bo łatwo jest rozmawiać o tym od tego końca, że rozmawiamy o tym, dlaczego ja to robię, bo mnie to spełnia, bo lubię to, bo daje mi to poczucie władzy, bo pozwala mi to podrywać panienki bądź panów, bo pozwala mi to zrobić hajs.
Tak, ale pytanie powinno być inne. Nie tak. Dlaczego to robię, tylko po co to w ogóle jest.
Tak, dlaczego sztuka nie zaginęła jak na przykład japońscy szlifierze mieczy, którzy znajdowali się kiedyś w każdym większym miasteczku w Japonii.
Albo ten dziwny zwyczaj czernienia zębów.
O, tak. Albo kowale, którzy podkuwali konie. Bo kowal stracił swoją funkcję, bo ludzie przestali przemieszczać się z miasta do miasta konno. W związku z tym kowale przestali istnieć, a sztuka nie zaginęła.
Tak, więc Macieju, czy masz jakąś teorię, czemu istnieje sztuka? Po co nam ona jako ludziom?
Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo długi temat, ale żeby przemknąć i najprościej odpowiedzieć, myślę, że sztuka jest po to, żeby przenosić ludzi do innego świata bezboleśnie i wspaniale.
Tak, ja wychodzę z troszkę innego założenia. Ja uważam, że sztuka istnieje w dwóch celach. I są to różne cele dla różnych odbiorców w różnych momentach życia. Więc uważam, że sztuka ma przede wszystkim A. odpowiadać ludziom na pytanie, jak żyć, jak zachowywać się w hipotetycznych sytuacjach, które przeżywają bohaterowie w danej sztuce i jak mogą to odnieść do swojego życia. A druga kwestia, jest drugą rolą sztuki, jest to, żeby zapomnieć właśnie o tym życiu. Żeby móc sobie pozwolić na ucieczkę od ciągłego zadawania sobie pytań, co powinienem właśnie zrobić.
Czyli uważasz, że sztuka z jednej strony jest pragmatycznym nośnikiem informacji, nauczycielką życia, a z drugiej strony jest eskapistyczną ucieczką od tego wszystkiego, czego uczy pierwsze podejście.
Dokładnie tak. Wiem, że brzmi to trochę paradoksalnie, ale wydaje mi się, że to bardzo dobrze opisuje przynajmniej te funkcje sztuki, których jest też dużo więcej.
Bardzo ambiwalentnie.
A jakżeby inaczej.
Ale nie mogę się z tobą nie zgodzić. Nie mogę się z tobą nie zgodzić, bo sztuka ma strasznie wiele funkcji. I to, jaką funkcję akurat ma publiczność, bo ty już tutaj troszeczkę wyprzedziłeś, będzie nas prowadziło do głównego tematu i głównej wartości tego odcinka, ale o tym za chwilę, bo istotne dla mnie jest to, że sztuka, niezależnie od tego, czy jest eskapistyczna, czy jest nauczycielką, czy jest portalem do innego życia, do odpalaczem, wyzwalaczem emocji, to nie zaginęła, bo po prostu jest ludziom potrzebna. Ludzie, nawet najbardziej prymitywne jednostki, które znacie, marzą. Ludzie, nawet najbardziej głupi ludzie, których znasz, śnią.
Tak, mamy to wbite w strukturę tego, czym w ogóle jesteśmy.
Tak, dla mnie dosyć dużą pomocą przy... Albo inaczej do tego podejdźmy. Ludzie często mówią po pokazie, czułem się jak mały chłopiec, czułam się jak mała dziewczynka. Nie bawiłam się tak dobrze od czasu, kiedy byłam dzieckiem. Zdarza się to. Tobie, mnie, wszystkim, myślę.
Tak, czy to znaczy, że nagle wydawało im się, że są niżsi niż są...
Odpalamy im pewne wspomnienia tego, nie tyle wspomnienia, nie przypominają sobie tego, jak to było być niewielką osobą i sięgać, wchodzić na taboret, na czworaka, żeby sięgnąć po misę z gorącą wazą i wylądować w szpitalu, tylko przypominamy im ten moment, kiedy świat był ciekawym, magicznym miejscem. I mi dużo dało takie ćwiczenie, że patrząc na widza, zastanawiam się, jakim był dzieckiem.
No to jest ciekawe.
Tak, to oswaja publiczność. Jeżeli jesteś magikiem, szczególnie młodym, i występujesz dla bardzo srogiego, dystyngowanego mężczyzny, to przypomnij sobie, że on nie tak dawno był małym chłopcem.
Tak. Biorąc to w skali wieczności, to chwilę temu.
Tak. Czytał o przygodach Tomka w Krainie Kangurów.
Ach, aż poczytałbym sobie o przygodach Tomka.
Ty oglądał pana Kleksa w telewizji.
Do tego bym nie wracał.
Miałem nadzieję, że powiesz lepszą puentę. Dążę do tego, że nie tak dawno wewnątrz tej osoby, z którą rozmawiasz, żyje mały chłopiec. Niezależnie od tego, czy on oczekuje od twojej sztuki, że będzie go bawiła, czy będzie go uczyła, czy będzie go przynosiła do innego świata, ten mały chłopiec gdzieś tam jest i on też krzyczy, ja też chcę. Oczywiście czasem ciężko jest dotrzeć do tej osoby, ale uświadomienie sobie tego tak naprawdę pokazuje nam wszystkim, dlaczego jest sztuka, bo wszyscy więzimy w sobie tych małych chłopców i małe dziewczynki.
I wszyscy chcemy móc znowu marzyć, tak jak marzyliśmy kiedyś, kiedy świat był prostszy.
Tak, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Nawet jeśli świadomie to wypieramy.
Tak, bo jeżeli idziesz w góry zimą i świadomie podejmujesz decyzję, że nie założysz czapki i myślisz, nie potrzebuję czapki.
To nie jest najrozsądniejsza decyzja.
To nie jest rozsądna decyzja, nie powinniście chodzić po górach bez czapki zimą. Znaczy w ogóle bez czapki w górach, to jest zły pomysł, nawet latem. Ale potrzeba czapki tam istnieje.
Tak jest. Zdecydowanie.
I niezależnie jak bardzo będziesz sobie się upierał, ja tego nie potrzebuję, ja nie potrzebuję sztuki, kurczę, w ciężkim socjalistycznym Związku Radzieckim sztuka była bardzo mocno rozwinięta, socrealizm kwitł.
Tak, była to co prawda sztuka wypaczona i finansowana całkowicie przez państwo, które było państwem niezwykle opresyjnym i wykorzystującym ją do swoich konkretnych celów, to jednak ta sztuka była. Bo była potrzebna społeczeństwu.
Byli potrzebni bohaterowie, była potrzeba marzenia o bohaterstwie. Co prawda bohaterem był gość, który wyrabiał 150% normy.
Albo donosił na swoją rodzinę.
To też. Ale jeżeli spojrzymy na bohaterów Związku Radzieckiego, to jest bardzo ciekawe, to te motywy o zabijaniu smoków, o pięknie, o bohaterstwie zostały przeniesione na zupełnie inny grunt, ale one dalej istniały. Nawet tego typu państwo, które... No, Stalin miał zespół cieśnienia z garstka od wypisywania wyroków śmierci. Tego typu państwo zdawało sobie sprawę z tego, że potrzebuje sztuki. Nawet przenosząc się w drugą stronę, armia ta z zachodu, te mistyczni naziści.
Czyżby mówilibyśmy teraz o III Rzeszy?
Tak, ci, którzy okupowali Niemców, bo Niemcy tam tak, wtedy przestali dokładnie istnieć, to nawet oni wielbili piękno.
Tak, oni inwestowali bardzo dużo w sztukę.
Tak.
Sam ich przywódca na H, którego nazwiska nie przytaczamy, bo wiadomo jak to jest w internetach, nie chcemy popełniać tego błędu. On bardzo dużo inwestował w rozwój artystów, wspierał ich, był mecenasem sztuki, ba, sam też malował wcześniej i oni też rozumieli, jak potrzebne to jest ludziom.
A skoro tam istniała sztuka...
Tak, nawet w takich koszmarnych czasach, gdzie człowieczeństwo prawie całkowicie zaginęło, tam nadal była potrzeba sztuki.
Tak. I nawet jest takie popularne powiedzenie, że naziści może byli źli, ale ładnie się ubierali.
Dokładnie tak.
To możemy się zgodzić, kończąc ten przydługi historiozoficzny wywód. Sztuka jest ludziom potrzebna.
Tak, inaczej by jej nie było.
Więc mamy sztukę, która jest potrzebna. Mamy wykonawcę, który wie, że publiczność stanowi dużą część jego pokazu i nie może przypisywać sobie zasług za zrobienie doskonałego show, jeżeli nie bierze za siebie winy, że zrobił zły pokaz.
I na odwrót, tak. Jeśli też chcesz zrzucać winę na publiczność, to też musisz oddawać im zasługi za dobry pokaz.
Tak, też ja akurat tutaj mam taką propozycję, jeżeli jesteś magikiem albo performerem jakimkolwiek i zrobisz bardzo dobry pokaz, to nie przypisuj sobie zasługi. Powiedz, miałem rewelacyjną publiczność. Jestem tak. im wdzięczny za to, że mogłem zrobić dobry pokaz.
To jest dobre podejście, które uczy pokory i pozwala się dalej rozwijać.
Tak, a z drugiej strony, jeżeli będziesz miał najgorszą publiczność świata i to się zdarzy, to nie mówcie, ale ta kobieta była wkurzająca. Jak oni mogli mi tak dokuczać? Tylko powiedz, zrąbałem.
To była moja wina. Tak. Weź to na klatę.
Więc moja propozycja jest taka, weź winę za złą publiczność na siebie i oddaj zasługę za dobre show swojej publiczności. Takie podejście może nie będzie pieściło twojego ego. Może nie sprawi, że będziesz patrzył w lustro i będziesz widział tam, nie wiem, potomka Houdiniego, skrzyżowanego z Hofstinzerem, sklonowanego z Malinim, ale będziesz się rozwijał.
A chyba to jest ważniejsze niż głaskanie samego siebie po główce.
Magia jest drogą, a nie nagrodą za bycie super. Wiemy już to, wiemy jakie podejście, więc porozmawiajmy o tym, co nas przywiodło do nagrania tego podcastu, czyli...
rodzaje publiczności.
Według...
Jeffa McBride'a.
W tym miejscu chciałem podziękować Jeffowi McBride'owi za to, że istnieje i wspaniałość jego myśli dociera do naszych uszu.
I za wszystko, co dał magii, za wszystko, co robi on i jego szkoła dla całej magicznej społeczności na całym świecie.
To jest coś, co jest warte wielu odcinków, ale nie będziemy tutaj przedłużać. W każdym razie, jeżeli wpiszecie sobie na YouTubie Jeff McBride i zobaczycie jakikolwiek jego występ i podejdziecie do tego w odpowiednim skupieniu, to będziecie oszołomieni głębią tego, co robi.
Tak, jest on moim zdaniem jednym z najlepszych artystów odnajdujących się w naszej dziedzinie sztuki i mimo, że jego poczucie estetyki może być w obecnym momencie już troszeczkę przeterminowane, bo on jednak, z tego co wiem, największą karierę miał w latach 80.
Po czym przyszedł na emeryturę dosyć szybko.
Tak, bo zjeździł cały świat ze swoim show. To całokształt jego sztuki jest bardzo dopracowany, bardzo głęboki i można z niego bardzo wiele wyciągnąć i jako artysta, i jako widz.
Tak, i rzucę wam jeden malutki kluczyk do rozumienia jego sztuki, bo jego sztuka jest absurdalnie wręcz głęboka. Ale ona dobrze też grała w klubach ze stripteasem.
Tak, on chyba zaczynał w takich.
Wydaje mi się, że tak. Większość jego pokazów, która ma te takie dziwne stroje, kiczowatą estetykę, absurdalne maski i w ogóle, ma w sobie poetykę, ma w sobie głębię. Jesteś w stanie napisać wiersz w swojej głowie o tym, co widzisz. Jesteś w stanie zrozumieć tam jakieś mocne, poruszające bardzo często przesłanie, bo czymże jest na przykład jego Miser's Dream.
O, jego Miser's Dream. To jest jeden z najlepszych Miser's Dreamów w historii.
Tak. A na pewnym poetyckim poziomie jest to opowieść o kuszeniu i zniewoleniu.
Ja bym wyciągnął trochę inną metaforę z tego, ale...
można.
Tak właśnie działa.
Ale ten jego Miser's Dream, przez to całe uderzenie w garnek, przez to całe stroje, przez to całe zabawę z widzem, doskonale zagra dla publiczności pijanej, dla publiczności trzeźwej, dla publiczności wysmakowanej i wysublimowanej, chcącej poetyki i dla publiczności prymitywnej, która po prostu chce się bawić i pić piwo.
I szybkich bodźców.
Tak, bo tam jest wszystko. I Jeff McBride podzielił publiczność na dwa rodzaje.
Dwa rodzaje, tak dychotomicznie dosyć.
Odcinek trudnych słów używanych we właściwych kontekstach. Dwa rodzaje publiczności to...
pierwszy rodzaj publiczności to jest publiczność, która ogląda, żeby pamiętać.
A drugi to publiczność, która ogląda, żeby zapomnieć.
Dokładnie tak. Dziękuję.
Do widzenia.
Kurtyna. Widzimy się w następnym odcinku.
Ha! Żartowaliśmy. Wciąż tu jesteśmy.
Więc o co właściwie chodzi? Czym jest publiczność, która ogląda, żeby pamiętać?
Zanim odpowiem na to pytanie, chciałem tylko zaznaczyć, że być może ten podział nie wydaje się niczym odkrywczym, ale jeżeli poświęcicie mu odpowiednio dużo uwagi, to wpłynie miażdżąco na waszą magię i tak naprawdę wpłynie miażdżąco na wasz sposób spędzania wolnego czasu z waszymi bliskimi, jeżeli nie jesteś magikiem. Bo to pozwala, daje rewelacyjny klucz, prosty, taki intuicyjny klucz do rozumienia tego, co siedzi w głowie ludzi.
Tak, bo tak jak powiedzieliśmy na samym początku, że publiczność to jest grupa, która po prostu spędza wspólnie czas.
I dzieli jedno doświadczenie.
Tak, więc kiedy spędzasz czas ze swoimi bliskimi, to też to ma bardzo duże znaczenie. Bo niektórzy spędzają czas wspólnie po to, żeby właśnie zapamiętać, a inni po to, żeby zapomnieć.
Czym innym będzie kolacja wigilijna, którą jesz ze swoją rodziną, łamiesz się opłatkiem, patrzycie sobie w oczy i składacie życzenia? A czym innym będzie niedzielne oglądanie Kevina samego w domu, kiedy siedzicie razem na kanapie i żrecie resztki z kolacji?
Albo wychodzenie na tydzień, raz na tydzień z kolegami na dużą ilość piwa, zajadaną później kebabem.
Na przykład. To są zupełnie inne doświadczenia. Więc od którego zaczynamy?
Wydaje mi się, że zaczniemy od tego, co to znaczy oglądać, żeby pamiętać.
Oglądać, żeby pamiętać. Najprościej jest identyfikować taką publiczność po tym, że ona przyszła dla ciebie, bo chce przeżyć to, co chcesz im dać. To jest publiczność, która chce twoich darów.
Tak, oni chcą zobaczyć, zastanowić się nad tym, przemyśleć i chcą po prostu głębokiego doświadczenia.
To jest publiczność, która mówi, pokaż, co dla nas przygotowałeś.
Dokładnie tak.
To jest publiczność, którą... To jest ten gość, który myje pachy idąc do teatru.
To jest człowiek, który świadomie podchodzi po prostu do tego, czego zaraz będzie doświadczał.
I to jest człowiek, który już na dzień dobry daje ci pewien kredyt zaufania, bo wie, szanuje ciebie jako artystę, bądź szanuje ciebie jako osobę, która zaraz zajmie chwilę jego czasu.
Bądź po prostu szanuje sztukę per se.
I ta osoba, łatwo jest zawieść jej zaufanie. Łatwo jest nie dopełnić swoich obowiązków i zawieść tą osobę, nie rozumiejąc tego, że ona chce przeżycia, które będzie pamiętała. Ona nie chce, żebyś ty wkupiał się w jej łaski.
I ona nie chce też rozrywki prostej do przemielenia i wyrzucenia.
Jeżeli podejdziesz do takiej publiczności na zasadzie, zobacz, bum, jest moneta, bum, nie ma monety, bum, jest tutaj, bum, jest tam, bum, nie ma jej, bum, o, była w bucie, bum, dziękuję, koniec, pojawiła się w kostce lodu.
To może nie być najlepsze podejście.
To zdecydowanie nie będzie najlepsze podejście, bo te całe wszystkie wizualne, gwałtowne zmiany skupienia stanu czy miejsca bycia, istnienia monety służą do tego, żeby zwrócić jego uwagę. Ta uwaga już tam jest. I ty bierzesz tą jego uwagę i pomiatasz nią.
Tak, mimo że nie ma sensu w tym, nie ma żadnej potrzeby, żeby robić coś takiego. A zazwyczaj bierze się to właśnie z niezrozumienia.
Bardzo często to widać, kiedy występujesz close-upowo, czyli występujesz z bliska i prezentujesz jakiś efekt, właśnie taki szybki, wizualny, ładny, taki eye candy dla tych ludzi, a oni nagle zadają ci pytanie, jak to się zaczęło?
Jak pan wszedł w tą magię całą?
Jak reagują pana bliscy na to, czym pan się zajmuje? To są ludzie, którzy chcą przeżyć spotkanie z artystą.
Chcą porozmawiać, chcą wiedzieć, jak to jest być tobą.
I tego typu pytanie oznacza, że robisz zły materiał. Powinieneś zahamować i dać tym ludziom przeżycie, które oni będą mogli przerobić w swojej głowie. Nie gwałć ich uwagi, nie gwałć ich logiki, tylko doprowadź ich do czegoś, co będzie niesamowite i wspaniałe. Oczywiście nie znaczy to, że masz robić zupełnie inne efekty, po prostu rób je inaczej.
Tak, zrób je w zupełnie inny sposób, zastanów się nad swoją narracją i nad tym, co rzeczywiście nimi przekazujesz.
Tak, myślę, że teraz najprościej będzie postawić kontrast i potem podbijamy to jedno od drugiego. Czym jest więc publiczność, która chce zapomnieć?
Publiczność, która chce zapomnieć, to publiczność, która miała dużo ciężkich rzeczy w swoim dniu. Publiczność, która chce na chwilę oderwać się od tego, czym jest ich codzienność.
Publiczność, która chce zapomnieć, to ludzie na imprezie firmowej, którzy chcą pić, a tu nagle ktoś im każe patrzeć na magika.
Tak, to ludzie, którzy po ciężkim dniu pracy włączają pierwszy lepszy film na Netflixie, żeby po prostu coś zajęło ich uwagę.
I skaczą po kanałach, przełączają jeden film drugich do momentu, dopóty jakiś film czy jakiś program nie złapie ich uwagi. Nie kupi tego, czego oni nie mają.
Tak, bo im nie zależy na tym, żeby doświadczyć głębokiego przeżycia.
Nie są na to jeszcze gotowi.
Chcą oderwać się od ziemi i pofrunąć.
Tak, żeby zapomnieć o tym, co się dzisiaj działo, bądź tym, co się dzieje. I to jest typowy eskapizm.
Tak.
Nie bez powodu wszystkie programy telewizyjne są szyte tak, jak są szyte. One są, jeżeli zajmowałeś się kiedyś teorią tworzenia programu do telewizji, program do telewizji ma obowiązek utrzymać twoją uwagę co 6 sekund bodajże, jeśli dobrze pamiętam dane?
Chyba tak.
Bo statystyczny człowiek tam co 5 czy 8 sekund przełącza kanał. Więc tam musi być naładowany akcją, żartami, niedopowiedzeniami, seksem, wszystkim.
Tak, bodźce muszą uderzać w zmysły wzroku i słuchu odbiorcy tak często, żeby on nie zdążył zastanowić się nad tym, a może nacisnę ten przycisk i przełączę na następny kanał.
Tak. I taka publiczność podchodzi do twojego pokazu na zasadzie, no dobra, dawaj, zaskocz mnie. Albo no dobra, dawaj.
I tutaj opowiadanie o tym, jak weszło się na drogę magii, może nie być najlepszym wyborem.
Tak, bo zaczną pierdzieć ustami, mówiąc, robisz coś, to a nie, to sobie idź.
Tak, tutaj zniknięcie monety, pojawienie, zmienienie jej w kostkę lodu, pojawienie jej wewnątrz tej kostki lodu, którą właśnie się stała, zniknięcie jej, zmiana jej w ogień przelatujący nad twoim głową i potem pojawienie jej, tylko że powiększonej 5 razy, może mieć sens.
Będzie dokładnie tym, czego ci ludzie potrzebują. Będzie czymś, co złapie ich uwagę, zgwałci ich logikę, pokaże, hej, hej, ten świat jest ciekawszy niż ci się wydaje, to nie jest tylko marazm bycia w pracy i noszenia kartonów. Spójrz tutaj.
Tak, bo tutaj musisz walczyć o ich uwagę i o ich skupienie.
I bardzo ciekawe jest to, że w przypadku drugiej publiczności, jeżeli drugiego rodzaju publiczności, czyli tych, którzy chcą zapomnieć, jest możliwe zmiana tych ludzi w tych, którzy będą chcieli pamiętać.
Tak, ale wymaga to pracy z twojej strony.
Wymaga to pracy i wyczucia pewnego rytmu, bo jeżeli ta publiczność zmieni się w pewnym momencie na tych, którzy chcą pamiętać, to ty musisz to wyczuć i zmienić to, co prezentujesz, znaczy jak to prezentujesz. I musisz też jednocześnie pamiętać, że to nie zawsze jest możliwe. Bo jeżeli ta osoba chce po prostu zapomnieć, bo jest w trakcie wieczoru kawalerskiego i po prostu pije, to tak, niedużo się już zmieni. Oni chcą po prostu przeszaleć całą noc, obudzić się na kasu. Jesteś tylko wehikułem do zabijania czasu.
Tak, bo nie wszyscy chcą odbierać rozrywkę taką, jaką my jesteśmy w stanie im dostarczyć. Ba, niektórzy w ogóle nie chcą rozrywki. Niektórzy po prostu najchętniej uderzyliby się głową o ścianę tak mocno, żeby stracili przytomność i to zapewniłoby im eskapizm, którego potrzebują.
Co każdy z nas zna, jeżeli w wieku 16 do 18 lat był na jakimkolwiek sylwestrze robionym bez udziału rodziców.
Tam pewnie tak, był, ja nie byłem.
Był tam kolega, który przed 21 był już nieprzytomny. Każdy z nas ma taką historię poza Patrykiem, bo nie był.
Dokładnie, bo ja nie mam żadnych znajomych.
Kim ty jesteś?
A, tak, przechodziłem. No może dokończmy.
Da, zostawmy to, zostawmy. Więc publiczność, która chce zapomnieć, jest publicznością, do której musimy się wkupić, którą musimy złapać za gardło ich uwagę, gwałcić ich w logikę do momentu, kiedy albo stwierdzą, o, jesteś super ziomek i pójdą sobie, albo coś im przeskoczy w głowie i powiedzą, opowiedz mi coś o tym. Co jeszcze potrafisz? Co
chcę
jest jeszcze
to zrozumieć, chcę zobaczyć, o co właściwie w tym tak naprawdę chodzi.
Tak, i wy tego nie będziecie widzieli, ale mentalnie ta osoba pobiegnie do łazienki, umyje pachy, założy czystą koszulę i wróci do was, będąc już publicznością teatralną.
Tak, i trzeba być świadomym tego i gotowym na to, że może się stać, tak samo jak trzeba być gotowym na to, że w pewnym momencie pójdzie to zupełnie inną stronę.
Bo publiczność, która chce pamiętać, również może zmienić się w publiczność, która chce zapomnieć. Wystarczy, że zawiedziesz ich oczekiwania.
Jeśli zawiedziesz je odpowiednio mocno, pstryczek się przełącza na drugą stronę i oni chcą już o tym zapomnieć.
I show sobie nie tyle o twoim show, co oni chcą zapomnieć o tym, co było, bo po prostu dobra, niech to show leci, ja sobie na niej popatrzę, a potem pójdę pić.
Dokładnie tak.
To są dwa rodzaje publiczności. Prawda, że otwiera głowę?
Tak, jeśli chcielibyśmy to bardziej obrazowo opisać, to pomyśl, jak różni się podejście ludzi, którzy idą do opery, od podejścia ludzi, którzy idą do klubu muzycznego.
I ci idą cieszyć się muzyką.
Dokładnie tak. Przynajmniej patrząc na to bardzo ogólnie.
Ale jedni chcą muzyki, która ich poruszy, która ich dotknie na zasadzie estetyki, wyciszenia niesamowitych chwil, a drudzy chcą poznać kogoś wyjątkowego, chcą potańczyć, poprzytulać się, chcą spróbować nowych drinków i obudzić się rano z kacem.
Tak, stąd też w muzyce, która leci w klubach muzycznych, zazwyczaj bity są o wiele szybsze niż w muzyce w operze.
I ta muzyka jest oszołamiająco głośna.
Tak, jest.
Jak się bawicie? Rączki wszyscy do góry!
Tak, w operze raczej tego nie uświadczymy.
Nawet jak zwrócicie uwagę na to, jak DJ mówi, jeżeli jesteście w klubie nocnym, to DJ bardzo często mówi w taki sposób, ma tak wyregulowany mikrofon, że nawet się go nie da zrozumieć.
Tak, bo nieważne są słowa, ważne jest to,
że się dzieje.
Że się coś dzieje.
Tam są światła, tam są dymy, tam są tancerki, tam są pijane studentki pierwszego roku. No,
jest dużo rzeczy.
I teraz tak, jak prezentować efekty, mniej więcej wspomnieliśmy. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że ten sam efekt można zaprezentować na dwa różne sposoby.
Tak naprawdę na więcej, ale jeśli już mówimy znaczy, o naszym podziale, to tak.
W tej dychotomii konkretnie tak. Możesz go prezentować na zasadzie bam, 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 patrz, a możesz go zaprezentować spokojniej, w formie metafory, bardziej teatralnie. I dlatego Jeff McBride, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest absolutnym mistrzem, bo jego efekty są i takie jednocześnie.
Tak, on był w stanie zawrzeć głębie w efektach, które grał w klubach, gdzie ludzie chcieli przyjść i zapomnieć o ciężkim miesiącu, roku i życiu.
Tylko, że jeżeli jesteś przeciętnym magikiem i tak jak my, to musisz zdawać sobie sprawę z tego, że wypracowanie takiego efektu zajmie ci z 15 lat.
Tak. Jednego. Jeff McBride dużo występował i był w stanie dzięki temu rozwinąć się bardzo, bardzo szybko.
Jest to długa droga, więc na twoim miejscu, na moim miejscu, ja nie celuję w stworzenie uniwersalnego efektu, który będzie grał dla wszystkich, tylko mam efekty, które gram dla ludzi, których chcą pamiętać i inne dla tych, których chcę zapomnieć i płynnie się pomiędzy tym przełączam.
Wydaje mi się, że jest to rozsądne podejście, które ułatwi pracę nad efektami w ten sposób, przynajmniej na początek, a potem jak już załapiesz, jak to robić, to będzie przychodziło to coraz łatwiej.
Tak, i wtedy możesz pomyśleć o otwieraczu, zarówno na scenę, jak i na close-up. Otwieraczu, który będzie uniwersalny, który będziesz w stanie zagrać i tak, ale zachowaj sobie w głowie dwie różne prezentacje i daj sobie możliwość przełączania się pomiędzy nimi w trakcie występowania, bo później, być może po 15 latach, będziesz miał takie cuda jak akt z maskami Jeffa McBride'a.
A każdy z nas chciałby mieć coś tak mocnego jak akt z maskami Jeffa McBride'a. Swoją drogą, jeśli jeszcze go nie widziałeś, idź na YouTube'a i poszukaj.
A jeżeli tego nie zrobisz, to shame on you. Shame.
Dzień.
Konkludując, chciałbym, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że nie istnieje gorsza i lepsza publiczność. To nie jest tak, że występując dla osób, którzy chcą zapomnieć, którzy piją i chcą przeczekać ten wieczór, a jesteś gorszym magikiem, czy ta publiczność jest gorsza, a występując dla tych, którzy przychodzą dobrze ubrani na twoje show, jesteś lepszym magikiem, a twoja publiczność jest lepsza. To wcale tak nie działa.
Po prostu ludzie są różni i mają różne potrzeby ze względu na to, kim są, ze względu na to, w jakim etapie życia są, ba, nawet ze względu na to, w jakim etapie dnia są.
Więc występuj i ciesz się tym, co daje ci publiczność, korzystaj z nich, korzystaj z tej energii, którą ci dają, twórz razem z nimi niesamowite show, ale nie podchodź do nich protekcjonalnie. Nie traktuj jednych jak nadętych benzfałów, którzy podchodzą do tych sztuczek troszeczkę zbyt poważnie, a tych drugich nie traktuj jak pijanych benzfałów, którzy deprecjonują twoją magię. Bo przede wszystkim jesteś artystą, który występuje na żywo, więc masz pewnego rodzaju misję.
Tak, pamiętajmy o tym, że magia to przede wszystkim jest sposób komunikacji. I to może zabrzmieć trochę patetycznie, ale jak to ktoś kiedyś mądry powiedział, każdy rodzaj sztuki to tylko stworzenie okazji, żeby poznać innego człowieka.
Nie zabrzmiało tak patetycznie, zabrzmiało całkiem ładnie.
To zależy. Czy chciałeś o tym pamiętać, czy chciałeś o tym zapomnieć?
O, snap!
Tak. Bo jak ja to lubię mówić, piękno zawsze jest w oku patrzącego.
Czyli jak mam belkę, to dużo piękna?
To dużo, dużo piękna w belce. Gorzej jak masz drzazgę, to wtedy malutko. Ale może też to jest bardzo piękna drzazga.
Czyli po raz kolejny okazuje się, że bliźni jest trochę gorszy niż ja, bo ja mam belkę, ma tylko drzazgę.
Dokładnie. Pamiętajcie, tak zawsze jest.
O, to chyba byłoby na tyle.
Tak, bo nasze metafory zmierzają w stronę absurdu, więc my także oddalamy się w stronę tamtej krainy i żegnamy się z wami.
I mam nadzieję, że ten odcinek będzie tym, co chcecie pamiętać.
A nie tym, o czym chcecie zapomnieć.
Mówił do was Maciej.
Oraz Patryk.
Cześć.
Trzymajcie się.
Pamiętać czy zapomnieć? Po co uciekacie w świat sztuki? Mam nadzieję, że po tym odcinku może zastanowicie się czasami, dlaczego w sumie sztuka. I wydaje się to może w pewien sposób oczywiste, ale tak jak właśnie tutaj zostało rozróżnione przez panów, to podejście, że ucieka się czasami, żeby zapomnieć, i to jest to wyjście eskapistyczne, tutaj kiedy Patryk wspomniał też o tym, o ucieczce od codzienności, od takiego szarego świata w świat fantastycznych, niezwykłych doznań, czy żeby zapamiętać, i to jest ta forma powiązana z szukaniem odpowiedzi czy też wskazówek na codzienne życie, do podejmowania decyzji i szukania niezwykłych ścieżek. Także tutaj dwie kluczowe ścieżki, kluczowe sposoby rozdzielenia naszych publiczności. Oczywiście jest to też tak, że czasami wśród widowni możemy mieć część ludzi, którzy na przykład na imprezie firmowej, gdzie teoretycznie chcą zapomnieć, część osób znajduje się takich, które kiedy dowiadują się, że jest artysta, to jest zachwyconych i chcą być tymi koneserami tej sztuki. I chcą pamiętać, ale no to jest wszystko nierówne, to jest wszystko losowe i tak jak tutaj zostało również wspomniane, wymaga takiej dynamicznej oceny ze strony iluzjonisty, co będzie odpowiednie dla tych osób, które akurat z nami obcują, którym pokazujemy jakieś magiczne fenomeny. Mam nadzieję, że z tym odcinkiem tutaj zapełniają się wasze magiczne półeczki, segregatory z rozdziałem i klasyfikacjami, podziałami zagadnień, definicji magicznych i że troszeczkę może nadal ten obraz świata magii staje się coraz bardziej przejrzysty. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za odsłuchanie 20 już odcinka. 20 to jest w ogóle dla mnie hit. 20. Dzięki serdeczne. Przypominam, że możecie nas znaleźć na Instagramie, na Facebooku jako Teatr Złudzeń albo na teatrzludzeń.pl. Zostawić nam wiadomość głosową, co by było przemiłe. Recenzje na Apple Podcastach. Tymczasem żegnam się. Do usłyszenia już za tydzień. Cześć.
Naprawdę?
Nie, oni przy... Tylko mam efekty, które gram dla ludzi. U ciebie to by nie zadziałało.
Ho, ho, ho.
Nie wiem, czy wiecie, ale Patryk stoi na drabinie do tego mikrofonu.
Bardzo śmieszne.